Radio Kraków.
Słuchacie OWR Radia Kraków, audycji OWON, kultura niecodzienna i będziemy sobie teraz rozmawiać o niebywale ciekawym temacie, chociaż będą to studia, więc pewnie niektórzy słyszący w okresie lipcowym studia wyłączają szybko radio i wybiegają z domu na bagry się kąpać w strachu przed tym, że kiedyś to dopadnie. Ale nie, słuchajcie, mamy teraz bardzo ciekawą propozycję dla was. To będą studia, które noszą tytuł Art and Science i o tych studiach będziemy rozmawiać z doktorem habilitowanym profesorem Uniwersytetu Pedagogicznego, dziekanem Wydziału Sztuki Łukaszem Murzynem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, ja sobie przeczytałam taką wstępną informację na temat tego, czym jest Art and Science i chciałabym tą informację prasową tutaj przytoczyć. A mianowicie, koncepcja kształcenia opiera się na art-based research, dynamicznie rozwijającą się na świecie gałąź wiedzy będącą cross-funkcjonalnym miksem metodologii sztuki, designu i nauki. I tu postawię kropkę i teraz zadam też pytajnik. Postawię po moim pytaniu oczywiście. Proszę nam to przetłumaczyć.
Na ludzki.
Na ludzki.
No tak. Chodzi o to, że wiele dziedzin wiedzy wychodzi z takich ram dyscyplinowych i to dotyczy nie tylko sztuki czy designu, to dotyczy fizyki, matematyki, geografii, wielu, wielu dziedzin wiedzy i szuka połączeń właśnie międzydyscyplinowych. To jest też taka tendencja, która nie funkcjonuje tylko w świecie nauki, w tym bąblu uniwersytetów, tylko także w firmach, korporacjach, przemyśle, wszędzie tam, gdzie generowane są pomysły, gdzie generowany jest jakiś content, jakiś produkt czy dodatek wiedzy. I to jest fantastyczne, dlatego że w momencie, kiedy my spotykamy ze sobą, nie wiem, farmakologa i informatyka, to nagle się okazuje, że powstają rzeczy, które by nigdy nie powstały, gdyby oni siedzieli w tych swoich branżowych słoiczkach, że tak powiem. I nagle możliwe są projekty badawcze ze szczepionką na fake newsy w postaci bota. I tylko dzięki temu, że te osoby się spotkały właśnie na zasadzie, jak pani przytoczyła, takiego crossowego zespołu. I na tym mają polegać te studia, żeby właśnie metody, które są charakterystyczne dla pracy designera, dla procesu projektowego, czy dla procesu twórczego różnych dziedzin sztuki, zbliżyć do metod i sposobów myślenia i generowania koncepcji obecnych w różnych branżach naukowych. To nam daje tak naprawdę N możliwości, N kombinacji fantastycznych, które no totalnie zadają kłam temu, że w sztuce wszystko już było. Okazuje się, że właściwie jak tak popatrzymy na dziedzinę sztuki czy projektowanie, to okazuje się, że prawie nic nie było i wszystko jest do zrobienia.
Właśnie te kombinacje są fascynujące, ale ciężko chyba pomieścić to właśnie w 3 czy 5 latach studiów?
Dwóch akurat tutaj dwóch nawet, akurat. Tak, bo to tak. Studia magisterskie.
Tak, to są studia drugiego stopnia. No studia są jakby wymagające, ale nie na poziomie może jakiegoś takiego mega przygotowania, bo to może brzmieć strasznie. No to w takim razie co ja mam mieć, jakie mam mieć kompetencje przychodząc na takie studia? Tak wszystkie, które są wymienione? Nie. Chodzi o to, że poszukujemy osób, które zaproponują w ramach rozmowy kwalifikacyjnej, tego quasi egzaminu wstępnego, zaproponują po prostu pomysł na to, jak w konkretnej dziedzinie, wokół konkretnego problemu zbudować te 4 semestry, jak dobrać do tego z tej ogromnej puli 70 kierunków, które jest na Uniwersytecie Pedagogicznym, jak dobrać taką ścieżkę, żeby to przyniosło rzeczywiście efekt w postaci takiego unikatowego miksu. I każdy będzie inny. Także no, mam nadzieję, że to już tak strasznie nie wygląda i że będzie działało właśnie inspirująco.
A czy to jest nowatorskie, czy to jest inspirowane takim kierunkiem już istniejącym, czy to jest pomysł UP?
Cała ta tendencja, cała ta metoda działania właśnie łączenia crossowego sztuki, designu i nauki funkcjonuje w świecie. Bardzo też intensywnie tak naprawdę zaczynają się przenikać, łączyć takie metody typu agile czy design thinking, które wykorzystują też korporacje z badaniami i ze światem sztuki i projektowania, więc jakby to w tym sensie to nie jest nowość. Natomiast na naszym gruncie w Polsce mamy tak naprawdę w skali kraju pojedyncze kursy na różnych studiach czy pracownie, które realizują elementy tego myślenia, natomiast te studia są absolutnie pionierskie. Nie ma takiej oferty w tym momencie, żeby można było przyjść i cały to kształcenia sobie właściwie skomponować, rozmawiając z tutorem i wybrać z tak ogromnego menu w tak dużej uczelni, która ma 22 instytuty badawcze i no właściwie UPTO jest w tym momencie obok Uniwersytetu Jagiellońskiego druga taka pełna albo prawie pełna, bo brak jeszcze może medycyny, która jest tylko kwestią czasu, z tego co wiem, ale możliwości są, no tak naprawdę przyprawiają o zawrót głowy.
Czyli można powiedzieć, że sami sobie ustalają ci potencjalni studenci ścieżkę i ktoś po prostu jest ich takim opiekunem.
Tutaj padło to słowo magiczne, tutor, prawda? Więc tutor. Może wyjaśnijmy, jaka jest rola tutora. Trochę brzmi jak taki z Harry'ego Pottera zaczerpnięty, Dumbledore. Prawda?
Tak.
Jest to taki trochę mag, czarownik.
Tak. Tiara wyboru kursów i pracowni, no prawie tak.
I to ja bym wróciła na te studia bardzo szybko, ja żeby też, przeżyć taki Hogwart.
No mamy nadzieję, że to będzie coś takiego. Tutor. To jest taka osoba, która troszeczkę podobnie jak to ma teraz miejsce w systemie szkoły doktorskiej, towarzyszy studentce czy studentowi, absolutnie niczego nie narzuca, bo jakby studia bazują na koncepcie, z którym przychodzi dana osoba i my będziemy się starali pomóc, że tak powiem, uzbroić ten jej koncept, narzędzia badawcze, w pracownię, w aparaturę, w sprzęt, tak? Będziemy się zastanawiać, czy ją wysłać do pracowni z mikroskopem elektronowym, czy może do obserwatorium astronomicznego na Suchorze, które posiada uczelnia. I tutor po prostu ma być takim rodzajem towarzyszącego, takiego shadowingu, może trochę takiego coacha, który gdzieś pomoże to wszystko spiąć, prawda? Natomiast absolutnie liczymy na... Studia mają być hiperkreatywne, więc tutaj nie ma mowy o jakichś gotowych rozwiązaniach czy narzucaniu czegokolwiek. To ma być taki integrator.
Czyli nie ma takich przedmiotów, które byłyby wspólne dla wszystkich?
Są, natomiast tak naprawdę studia są skonstruowane tak, że takich przedmiotów wspólnych dla wszystkich mamy, jakby specjalnych, dedykowanych, mamy dwa. To są kursy teoretyczne, które z jednej strony, jeden z nich ma pokazać przegląd metodologii naukowych różnych, jakie mamy w świecie nauki. On później przechodzi w kurs, który się nazywa właśnie Art-Based Research, czyli już taki, który ma uczyć funkcjonalnego spinania tych różnych metodologii. Po co, dlaczego, co z czym połączyć, żeby to dało efekt rzeczywiście produktywny. Natomiast reszta studiów tak naprawdę to jest blok art, gdzie możemy pójść do jednej z kilkudziesięciu pracowni artystycznych w ramach Wydziału Sztuki, bo w tym momencie mamy 10 kierunków i to jest ogromne spektrum i designerskie, i digital designerskie, i artystyczne w tradycyjnym zakresie, i intermedialne, przeróżne są te pracownie. A z drugiej strony jest moduł science, gdzie przez 3-4 semestrów, za wyjątkiem samego dyplomu, student będą proszeni o to, żeby sobie uzupełnić 1/3 kursów tak naprawdę kursami pozaartystycznymi, tak, pasującymi do konceptu.
O tym, jak w ogóle bardzo się rozwija Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, świadczy również to, o czym rozmawialiśmy, zanim weszliśmy na antenę, bo ja miałam przyjemność studiować na Uniwersytecie Pedagogicznym socjologię i były to czasy, kiedy studenci Wydziału Sztuki i studenci właściwie socjologii i filozofii, no bo to jest jeden wydział, mieścili się w dwóch małych budynkach przy ulicy Mazowieckiej. W tym momencie socjologia już jest dawno na ulicy Podchorążych. Okazuje się, że przy Mazowieckiej została sztuka, która również zaanektowała na swoje potrzeby budynek przy Podbrzeziu, który także jest dosyć duży, więc faktycznie bardzo dużo się tam dzieje. A jeszcze sobie przypomniałam a propos tego takiego multidyscyplinarnego charakteru tych studiów, że byłam w zeszłym roku na wystawie w Muzeum Sztuki w Łodzi. Musiałam sobie tą nazwę wyszukać tutaj w internecie. To był Errorizm Agnieszki Kurant i no dokładnie jakby mam wrażenie, że ta wystawa była o tym, o czym my dzisiaj rozmawiamy w kontekście studiów Art and Science, czyli big data, badanie, zacieranie trochę technologii z humanizmem i to wszystko tam było pięknie połączone. Ta wystawa już niestety nie jest dostępna, ale jeżeli nasi słuchacze mieliby kiedykolwiek możliwość dorwać gdzieś w jakimś muzeum Agnieszkę Kurant, to jest coś, nad czym można siedzieć, analizować i odkrywać nowe klapki w swojej głowie, patrząc na to, co ona robi. Więc mam nadzieję, że absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego będą podążać tą drogą, chociaż też zastanawiam mnie przy tej okazji to, czy te studia są wynikiem nie tylko odkrycia w ramach uczelni, że mamy zaplecze, zróbmy studia, które idą tym tropem, ale również odpowiadają na potrzeby rynku, rynku sztuki? Właśnie, jakiego rynku właściwie?
To jeszcze, zanim odpowiem na pytanie, to żeby nie zapomnieć, chciałbym powiedzieć o wystawie, bo jesienią wraz jak gdyby z przyjęciem, ugoszczeniem naszego pierwszego rocznika będziemy mieli też na Podbrzeziu, w Galerii Uniwersyteckiej Podbrzezie, będziemy mieli fantastyczną wystawę właśnie poświęconą Art and Science, która będzie z jednej strony pokazywała nasze zaplecze, osoby takie jak Cecylia Mali, która walczy o polskie wody, ale tak naprawdę współdziała z hydrologami na poziomie naukowym, czy Jacka Złoczowskiego, który jest współautorem pracy Bot City, gdzie dwa boty komputerowe rozmawiają obrazami miast polskich, ale też pokażemy tą tendencję na świecie. Nie chcę zdradzać całej listy artystów, ale powiem tylko, że no, będzie Daniel Lee, który jest absolutnie pionierem tego typu sztuki i gwiazdą pierwszej jasności, jeżeli chodzi o art and science, takie koncepcje właśnie posthumanistyczne, hybrydy zwierzęco-ludzkie i różne formy, jak gdyby adaptacji do zmian, które nas czekają w najbliższym czasie. Więc na tą wystawę już zapraszam. Ona się będzie otwierać w ostatnim tygodniu października i potrwa w listopadzie w Galerii Podbrzezie. Ma być też taką właśnie promocją tego sposobu myślenia i takim powitaniem naszych studentów na tym kierunku. No i zapomniałem drugie pytanie.
A to pytanie było, czy utworzenie takiego kierunku studiów wynika również z jakiegoś sygnału wychodzącego z rynku.
Tak, to wynika z obserwacji naszych też dotyczących losów absolwentów i tego, że widzimy od kilku lat taką tendencję, że właśnie te osoby, które szły taką bardziej kreatywną, interdyscyplinarną ścieżką na studiach, znajdują zatrudnienie w ramach całej tak zwanej branży kreatywnej. I to jest, idąc po linii designu, to jest oczywiście świat reklamy, świat tak zwanych, jak to się brzydko mówi, przemysłów kultury. Natomiast jest całkiem spora grupa osób, która po studiach artystycznych, właśnie potraktowanych w ten sposób, pełni rolę kierowników, dyrektorów kreatywnych po prostu w korporacjach, to takich, które zajmują się po prostu branżą IT na przykład, czy zupełnie takimi dziedzinami, czy automotive, o których, gdzie nie pomyślelibyśmy w pierwszym momencie, że jakby designer czy artysta jest tam cennym pracownikiem, a jest, dlatego że właśnie wnosi myślenie na zasadzie out of the box, wnosi takie rozwiązania i taką zdolność jakby iteracji pomysłów, która w ramach branżowego podejścia jest niedostępna.
To też przychodzi mi od razu do głowy postać krakowska, z krakowskiego świata sztuki, czyli Aga Szuścik, która też była z nami związana tutaj z Owradiem Kraków, prywatnie moja przyjaciółka również, która porusza się na po obszarze, po granicy właściwie medycyny i sztuki, eksplorując coś, co było tematem bardzo długo nieporuszanym w Polsce, czyli patient experience, wykorzystując właśnie cały swój arsenał wiedzy na temat sztuki i swoje doświadczenia, właśnie tutaj walcząc o prawa pacjenta, ale też o to, jak w medycynie w ogóle akcentuje się pacjenta jako osobę i do tego wszystkiego wykorzystuje również sztukę, więc to jeszcze inne połączenie. No ale takich różnych połączeń właśnie, różnych dziedzin ze sztuką możemy pewnie wyliczać nieskończenie wiele.
Tego jest niezwykle dużo. Prowadząc takie w ramach przygotowania tych studiów, prowadząc rozmowy, czytając wszystkie plany studiów na uczelni, prowadząc rozmowy z tymi 20 paroma instytutami, no my określiliśmy takich potencjalnych pól naprawdę dziesiątki, bo to w każdym z tych zespołów są kilkuosobowe zespoły naukowców, które mogą zaoferować coś, co jest w stanie się połączyć kreatywnie właśnie z designem i sztuką. Natomiast to, co jest też fajne w tych studiach, to, że to nie jest, tak jak często jest pojmowane art and science na Zachodzie, że to jest taki po prostu art and tech tak naprawdę. Przede wszystkim branża IT, przede wszystkim VR, AR i tego typu rejony. My to oczywiście mamy. Mamy bardzo dobre osoby, które to robią na bieżąco. Mamy świetny sprzęt, mamy skanery 3D, które działają w skali urbanistycznej. Projektowane są gry. To wszystko się dzieje. Natomiast oprócz nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, UP ma też ogromny potencjał humanistyczny i nauk społecznych. I to jest też niezwykłe, dlatego że oczywistością jest, że artyści wchodzą, bardzo mocno angażują się w sprawy społeczne i no, obserwowaliśmy niesamowite interakcje, nie wiem, z instytutami, które prowadzą, zajmują się na przykład politykami publicznymi, tak? I tutaj w naturalny sposób artyści, artywiści, tak? Te osoby, które chcą się wypowiadać i działać, tak? Na zasadzie zmiany społecznej, to dostaną też profesjonalne wsparcie po prostu na podstawie badań z tych rejonów. To jest to jest też fascynujące. A wracając do motywu związanego z medycyną, ta ścieżka też jest. Dosłownie 2 tygodnie temu robiliśmy już taką studyjną, kolejne studyjne spotkanie z Instytutem Spraw Społecznych Zdrowia Publicznego UP, gdzie mamy też lekarzy i planujemy współdziałanie na rzecz Art and Science, ale też grantowe, badawcze w tej sferze właśnie, o której pani mówiła. Mm. To znaczy taki user's experience, ale z punktu widzenia pacjenta. I tutaj na przykład unikatowa osoba w naszym zespole to jest Anna Juszczak, to jest artystka, graficzka, która dwukrotnie przechodziła udar, wyrehabilitowała się z niego, ale jest jedną chyba z 2 osób w ogóle, o których wiemy, które wizualizowały te doświadczenia. I tutaj możemy razem z neurokognitywistami, z neurologami, próbujemy to jej doświadczenie przesuwać w stronę pomocy dla terapeutów, prawda? Podobnie po to, żeby jakby te osoby wiedziały, co czują osoby, prawda, z afazją na przykład, nie, które uczą się od nowa polskiego. No więc staramy się, żeby ten Art and Science nie był takim rozwiązaniem naskórkowym, że artysta inspiruje się, prawda, jakąś wizualizacją wiedzy naukowej i na tej podstawie maluje obraz. To naprawdę ma być robione jakby symultanicznie, tak żeby w stronę nauki też był przepływ pewnych korzyści, które mogą dać projektanci czy artyści.
Mam 2 pytania. Pierwsze pytanie jest takie, czy inne wydziały, inne instytuty zaangażowane w te studia podchodziły z tak dużym optymizmem jak Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. A to pytanie mi się wzięło stąd, że czasem mam takie wrażenie, że te wydziały sztuki na uniwersytetach są trochę jak taki kreatywny chaos, który gdzieś tam wisi jak chmura nad uniwersytetem, traktowane są bardziej. A tutaj wchodzą i jako poważny gracz chcą razem tworzyć jakiś kolejny plan studiów, prawda? Więc jakie były reakcje innych pracowników UP na tę inicjatywę?
Znaczy, Wydział Sztuki ma dobrą prasę, bo to nie jest, oczywiście jest ten wulkan kreatywności, no nie wiem, w tym roku jubileuszowy 10. Festiwal Wydział Sztuki w mieście, to są zawsze dziesiątki mniejszych i większych imprez. Od 2 lat współtworzymy też Krakersa jako sekcja partnerska i dzieje się naprawdę dużo kolorowych, dziwnych rzeczy, to prawda. Natomiast też nasza kadra, że tak powiem, jest bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o projekty badawcze, współpracę międzynarodową, granty, więc z tym nie było problemu. Przyjęcie jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o pozostałe jednostki naukowe. Jakimś też argumentem jest to, że te studia są same w sobie już zaprojektowane na zasadzie właśnie takiej agile'owej, takiego trochę zwinnego projektowania. One po prostu uczelni niewiele kosztują, bo ci nasi słuchacze dołączają do istniejących już zajęć, ale to może nie chcę wchodzić w takie już technokratyczne szczegóły, natomiast przyjęcie jest bardzo fajne. Wręcz słyszałem w kilku instytutach taką opinię, że jakby było wspaniale, gdybyśmy mogli taki duży pakiet zajęć uwspólnić w ogóle na uczelni, prawda? Żeby idąc za tymi tendencjami, gdzie poszczególne kierunki, poszczególne branże sobie próbują wytwarzać właśnie interdyscyplinarne kierunki, żeby zaoferować to jako pewną zasadę. Bardzo bym się cieszył, gdyby tak się kiedyś stało.
Bardzo mi koncept tych studiów MISZ przypomina, to znaczy międzywydziałowe studia właśnie humanistyczne, tutaj jakby w innej trochę dziedzinie, ale też humanistyki w pewnym sensie dotykające. Natomiast inną jest też cechą wspólną to, co zauważyłam, że mam takie wrażenie, że student przychodzący na takie studia musi wiedzieć, czego chce i być zmotywowany do samodzielnej pracy, bo nawet postać tego tutora to nie jest ktoś, kto będzie z batem siedział i wymagał. Mam wrażenie, że tutaj trzeba mieć dużo takiego własnego, wewnętrznego zapędu do tego, żeby eksplorować, wymyślać, być kreatywnym, no i szukać po prostu na własną rękę. Czy te studia właśnie zostawiają studentowi dużo swobody?
No tak, one na niej bazują, rzeczywiście. No i tutaj jest oczywiście pewne ryzyko, co wtedy, kiedy gdzieś tej energii, na której się tobie brakuje. No, tutoring potraktowaliśmy nie tak, jak to było do tej pory, bo mamy też tutorowane kierunki, ale robiliśmy to do tej pory na zasadzie takiego towarzyszenia gdzieś na etapie wyboru pracowni, kompilowania planu studiów, a potem ten tutor jak gdyby coraz bardziej dawał wolną rękę i gdzieś tam tylko towarzyszył raz na jakiś czas. Na Art and Science będzie regularny, duży, kilkudziesięciogodzinny kurs prowadzony przez tutora dla danego studenta. I tak jak mówię, bez jakby takiej sytuacji jakiegoś narzucania, ale to wsparcie będzie, jeżeli ono będzie potrzebne. Natomiast ta kreatywność, ja się o niej nie boję, dlatego że obserwując nasze nabory w poprzednich latach na inne kierunki, jest duża grupa takich osób, które są po politechnikach, są po różnych wydziałach technicznych albo po humanistycznych, ale no, czują, że po licencjacie chciałyby czegoś więcej, czegoś inaczej, trochę takiej czasami rebelii, prawda? I postrzegają właśnie przestrzeń sztuki i designu jako taki obszar wolności. Również do tych osób adresujemy te studia. Nie ma wymogu jakby licencjatu artystycznego czy designerskiego. Bardzo liczymy na osoby, które właśnie przychodzą, nie wiem, po odlewnictwie na AGH, taka kandydatka nam się na przykład zarejestrowała i ma pomysł, co zrobić z tą wiedzą technologiczną, którą ma, tak? I to są moim zdaniem super pomysły.
Ja procesuję wszystkie te informacje pod kątem...
Też na studia.
Tak, zapragnęłam wrócić na studia, chociaż myślałam, że ta przerwa będzie trwała trochę dłużej, ale właśnie tutaj mówimy o tym, że można kontynuować jakby studia drugiego stopnia w ten sposób, no ale przecież to nie jest jedyna możliwa droga. Można na przykład po posiadaniu magistra wrócić na studia drugiego stopnia i z nich korzystać. Mhm. Więc tych możliwości i konfiguracji jest bardzo dużo. Moja droga studencka była bardzo niestandardowa, stąd też ja po prostu czuję się tak zobowiązana wobec własnej historii, żeby opowiadać o tym, że studia to nie musi być pięcioletni ciąg zaraz po maturze, rok po roku odbębniony, tylko możemy szukać swojej drogi na różne sposoby i myślę, że w tym poszukiwaniu Uniwersytet Pedagogiczny może nam pomóc przy okazji tych studiów Art and Science. Z wykorzystaniem całego zaplecza też kadry naukowej, no bo to jest niesamowita siła jednak to spotkanie z drugą osobą podczas studiów. To mi się wydaje, wspominając swoje studia, że to jest taka chyba największa wartość, jaką z nich wynosiłam. To bycie stymulowanym przez inne osoby i te połączenia, interakcje z innymi ludźmi na studiach.
No, a UP naprawdę przez te rozmowy, przez fazę przygotowania tych studiów i konieczność jakby poznania tak naprawdę całego uniwersytetu w detalach, no powiem tyle, jest moc. Mm-hmm. Są świetni ludzie, są świetni naukowcy, naprawdę cenni na świecie, publikujący w najlepszych miejscach. No i jest też sporo fantastycznego sprzętu. Naprawdę. I tutaj po tej linii takiej właśnie technicznej czy nauk przyrodniczych tu jest ogromne zaplecze możliwości. Natomiast dla osób o wrażliwości innej, o wrażliwości humanistycznej, no pomyślcie państwo o jakby skali czy głębi wiedzy i możliwości, która jest chociażby w filologiach, w neofilologiach, gdzie mamy kompletne przygotowanie kulturoznawcze, językowe, literackie. Ile tam można rzeczy z tego wyciągnąć, prawda? Więc no nie wiem, dla nas to jest pomysł fascynujący. Strasznie jesteśmy tym jakoś no, pozytywnie zakręceni i mamy nadzieję też, że studenci będą mieli z tego ogromną frajdę.
To jeszcze na sam koniec naszej rozmowy szczegóły techniczne, to znaczy, czy można jeszcze wziąć udział w rekrutacji, jak ta rekrutacja przebiega i gdzie szukać informacji na temat rekrutacji właśnie samej? Mhm.
Rekrutacja toczy się i tutaj do 17, do niedzieli można się jeszcze rejestrować w systemie dostępnym przez stronę po prostu Uniwersytetu Pedagogicznego w zakładce kandydat. Tam są wszystkie informacje bardzo przejrzyście podane. Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna jest 18 w poniedziałek. Natomiast w związku z tym, że w różnym czasie mamy obrony licencjackie w całej Polsce, to będziemy robić też dogrywkę tego egzaminu. Będzie można się rejestrować ponownie do 25 września. I druga rozmowa będzie 26 września. Także tutaj spokojnie dla tych wszystkich osób, które jeszcze bronią się na przykład w drugim terminie, chcemy też na nich poczekać. No i też mieć komfort wyboru tak naprawdę takich no, super, najlepszych pomysłów.
A jakie kryteria właśnie będą decydowały o tym, kto zostanie przyjęty na te studia?
Egzamin jest prowadzony w formie rozmowy. Do systemu rekrutacyjnego prosimy o wgranie portfolio, natomiast nie dajemy żadnych koordynatów co do tego portfolio. To może być wszystko. To może być wszystko z różnych dziedzin, jakoś wizualnie podane. Natomiast decyduje o przyjęciu na studia rozmowa, która będzie się obracać wokół konceptu interdyscyplinarnego. Czyli jak gdyby co ja chcę połączyć z czym, tak? Jak widzę możliwość interakcji jakiejś mojej działki w sztuce czy w projektowaniu z jakąś działką na polu nauki.
I ocena jakby tej rozmowy będzie jedynym tak naprawdę
tak jest
wyznacznikiem, kto zostanie. A ile jest miejsc na takich studiach?
Miejsc na studiach jest 31, natomiast... No, zastanawiamy się, czy nie zacząć tak naprawdę z mniejszą grupą na zasadzie takiego the best of, ale generalnie myślę, że te 31 miejsc zgodnie z uchwałą Senatu możemy zadeklarować.
www.up.krakow.pl, zakładka kandydat, tam szukamy wszystkich informacji do 17 lipca. Rejestrujemy się w systemie. W poniedziałek wszyscy idziemy na rozmowę rekrutacyjną i wszyscy, czyli 31 osób, bierze udział w następnym roku akademickim w studiach Art and Science na Uniwersytecie Pedagogicznym. Takie mam wnioski z tej rozmowy. Dziekan Wydziału Sztuki, doktor habilitowany profesor UP Łukasz Murzyn był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji off on w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.